Witam Państwa, jest środa, 22 stycznia, minęła godzina 13, nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Podkarpacie bezgotówkowe. Wczoraj wielu klientów Podkarpackiego Banku Spółdzielczego ustawiło się w kolejkach, by wypłacić swoje depozyty. Przez kilka dni było to niemożliwe. Bank z powodu zadłużenia został poddany przymusowej restrukturyzacji i przez kilka dni był zamknięty. Od 17 stycznia klienci banku nie mieli dostępu do pieniędzy. Nie mogli ich wypłacić, nie mogli zrobić przelewu ani płacić kartą. O przerwie w dostępie do pieniędzy nie poinformowano klientów wcześniej. Zostaliśmy bez gotówki na weekend, powiedział jeden z klientów banku portalowi Krosno24. Rzecznik Bankowego Funduszu Gwarancyjnego tłumaczy: w procesie restrukturyzacji nie informuje się nikogo wcześniej, dlatego bank nie mógł o tym poinformować klientów, bo nie znał decyzji funduszu. My też nie mogliśmy poinformować, bo byliśmy zobowiązani, aby utrzymać to w tajemnicy. Zadłużony na 180 milionów złotych Podkarpacki Bank Spółdzielczy został przejęty przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Działalność banku przejął tymczasowo nowo utworzony Bank Nowy BFG S.A. Bank ma kapitał 100 milionów złotych, który nie jest w stanie pokryć wszystkich zobowiązań. Depozyty klientów indywidualnych oraz małych firm są objęte gwarancją i zostaną w całości wypłacone. W gorszej sytuacji są większe firmy oraz jednostki samorządowe. Ich depozyty nie są gwarantowane i nie będą wypłacone w całości. PBS prowadził rachunki ponad 30 podkarpackich gmin. W sumie stracą one ponad 80 milionów złotych. To ponad 40% środków zgromadzonych na ich rachunkach. W takiej sytuacji są m.in. Korczyna, Dukla i Zarszyn. Magdalena Gajewska, wójt gminy Zarszyn, która straciła ponad 1 200 000 złotych, napisała na Facebooku: zabrano pieniądze nas wszystkich. Pytam więc, ile jeszcze my, samorządy, możemy udźwignąć? Jak wytłumaczymy to naszym mieszkańcom, że nie będziemy się rozwijać, nie powstaną nowe inwestycje, że podupadnie działalność kulturalna? Na te i wiele innych pytań w najbliższych dniach będziemy musieli znaleźć odpowiedź. Jedyna nadzieja w pani wojewodzie oraz pozostałych przedstawicielach rządu, którzy mogą przyjść nam z pomocą w tej patowej sytuacji. A więcej o tej patowej sytuacji już za chwilę w Idź Pod Prąd na żywo. Rząd PiS chwali się, że Polska przyjęła najwięcej imigrantów na świecie. Podczas wizyty w Tokio premier Mateusz Morawiecki pochwalił się tym, że nasz kraj przyjął w 2017 roku najwięcej imigrantów zarobkowych. Polska gospodarka, bezpieczeństwo i polska gościnność sprawiły, że Polska w 2017 roku przyjęła najwięcej tymczasowych imigrantów zarobkowych na świecie według Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, powiedział Morawiecki. Kancelaria premiera przygotowała z tej okazji nawet specjalną grafikę, którą rozpowszechnia w internecie. Na grafice widnieje liczba 1 100 000 imigrantów. O tym, że rząd PiS przyjmuje imigrantów masowo, wbrew kampanii o nieprzyjmowaniu imigrantów, informowaliśmy wielokrotnie, m.in. w rozpowszechnianej przez nas broszurze Rząd PiS przyjął najwięcej imigrantów w Unii Europejskiej. Rząd przyznaje, że 500+ nie spowodowało wzrostu liczby urodzeń. Urodzenia diametralnie nie wzrosły i nie wzrosną, powiedziała w Radiu Wnet zapytana o skuteczność programu 500+ wiceszefowa resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i pełnomocniczka rządu do spraw demografii Barbara Socha. Powiem więcej, one spadną, ponieważ coraz mniej kobiet może te dzieci rodzić. Żaden program nie spowoduje, że 10 kobiet urodzi więcej dzieci niż 100 kobiet. To jest kwestia, do jakiego momentu doszliśmy w strukturze demograficznej Polski, powiedziała wiceminister. Komisja Transportu Parlamentu Europejskiego poparła we wtorek tzw. projekt mobilności, czyli propozycję nowych przepisów zmieniających zasady funkcjonowania przewoźników w Unii Europejskiej. Nowe regulacje zakładają wprowadzenie nowych ograniczeń, które spowodowałyby wzrost obciążeń administracyjnych i koszt firm transportowych z Europy Ośrodkowo-Wschodniej. W ramach projektu znajdują się przepisy o obowiązkowym powrocie samochodu do kraju rejestracji firmy co 8 tygodni, a także objęcie przewoźników przepisami o delegowaniu pracowników, co łączy się z wprowadzeniem płacy minimalnej, takiej jak w kraju, w którym odbywa się praca. W projekcie znajdują się też zapis o obowiązku posiadania inteligentnego tachografu, który sam ma rejestrować miejsce przekroczenia granicy, załadunku oraz rozładunku towaru. Wprowadzeniu nowych regulacji przeciwna jest część krajów Unii Europejskiej, w tym Polska, która uważa, że nowe przepisy mają zbyt protekcjonistyczny charakter i znacząco utrudnią funkcjonowanie polskich firm transportowych na Zachodzie. Projekt musi jeszcze zostać zaakceptowany przez Radę Unii Europejskiej oraz Parlament Europejski. Nowy skład rządu w Rosji. Niedawno powołany premier Rosji Michał Miszustin ogłosił skład nowego rządu. Będzie się on składał z 21 ministrów, z czego 8 to nowe twarze w gabinecie. Premier Michał Miszustin będzie miał 9 zastępców. Pierwszym z nich został Andriej Białusow, dotychczasowy doradca do spraw gospodarczych, bliski współpracownik Władimira Putina. Zastąpił on Antona Siłanowa, który został ministrem finansów. Na swoich stanowiskach pozostał Siergiej Szojgu jako minister obrony i Siergiej Ławrow jako szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Groźny wirus z Chin. W chińskim mieście Wuhan pojawił się nowy wirus z rodziny koronawirusów. Przenosi się on z człowieka na człowieka, wywołując zapalenie płuc. Ministerstwo Zdrowia w Pekinie podało informację o 440 osobach zakażonych oraz dziś 9 ofiarach śmiertelnych. Istnieje obawa, że wirus rozprzestrzeni się w całych Chinach z powodu księżycowego Nowego Roku, czyli okresu, w którym Chińczycy masowo odwiedzają swoje rodziny. Zachorowania wywołane wirusem zanotowano już w Tajlandii, Japonii, Korei Południowej i na Tajwanie. Obecność wirusa stwierdzono również u jednego mieszkańca Seattle w Stanach Zjednoczonych. Również w Australii pojawiły się podejrzenia zarażenia wirusem u mężczyzny, który wrócił z Chin. Dzisiaj potwierdzono jeden przypadek zarażenia wirusem w Hongkongu. Główny inspektor sanitarny w Polsce Jarosław Pinkas zapewnił, że sytuacja w kraju jest monitorowana oraz że Polska jest dobrze przygotowanym krajem. Mamy lekarzy zakaźników, dobrze funkcjonującą inspekcję graniczną i sanitarną w całym kraju. Najważniejsza jest edukacja i wiedza, powiedział Pinkas. Uczuliliśmy personel latający, by sprawozdawał nam, czy na pokładzie samolotu jest osoba, która może mieć symptomy związane z chorobą wywołaną przez wirus. Często latamy teraz do Chin i dlatego musieliśmy uczulić naszą stację graniczną inspekcji sanitarnej na Okęciu, by była czujna, podobnie jak załogi. Inspektor zalecił również, by o ile to możliwe, nie podróżować do Chin. Ważne jest to, żeby osoby, które mogą odroczyć swoją podróż do Chin, to zrobiły. Szczególnie nie jest ona teraz zalecana osobom, które mają jakieś deficyty zdrowotne. Są one najbardziej wrażliwe na ten wirus, powiedział główny inspektor sanitarny. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis dziś o 18:00, a teraz zapraszam na Idź Pod Prąd na żywo.
Dzień dobry, jest środa, 22 stycznia, ja się nazywam Michał Szczukiewicz i zapraszam Państwa na program Idź Pod Prąd na żywo. A moim Państwa gościem w studio prezes Ruchu 11 listopada, Michał Fałek.
Dzień dobry Państwu. Witam Cię, Michale, po raz kolejny.
Witaj, Michale. Dzisiaj zaczynamy od nowego projektu, jednego z projektów PiS pana Morawieckiego, hasło bardzo ważne, Polska bezgotówkowa. Projekt zostaje realizowany powoli. Małymi krokami jest wprowadzany, zaczęli od Podkarpackiego. Tam chaos i panika pod bankami. Chodzi o bank Podkarpacki Bank Spółdzielczy, gdzie ludzie w kolejkach ustawiali się po pieniądze. Wszystko z tego powodu, że bank ma problemy i musi przechodzić restrukturyzację. Okazuje się, że klienci indywidualni w większości zostaną obsłużeni, ich środki, jest szansa na wypłacenie tych środków. Natomiast samorządy i więksi przedsiębiorcy, czy więksi klienci indywidualni nie mają już zabezpieczenia 100% swoich środków i stracą na tym.
Tak. Mówimy o tym bankowym funduszu gwarancyjnym, który powinien gwarantować, tak, że jeżeli damy jakieś pieniądze, włożymy na depozyt do banku, to te pieniądze w razie czego dostaniemy. No jak się okazuje, to jest tylko teoria, bo nie wszyscy dostaną i nie wszystko, a niektórzy nie dostaną nic.
Tak, to jest ta gwarancja bankowa, tak, i środki samorządów, które są ulokowane w PBS-ie, nawet tutaj zabraknie, może tak, na co zabraknie pieniędzy, tak się mówi wstępnie. Pieniędzy może zabraknąć na wypłaty świadczeń 500+, na przykład, wypłaty dla pracowników, utrzymanie działalności szkół, a także przeróżne inwestycje. I samorządy stracą około 43% środków, które tam w różnych formach lokowane zainwestowali, to w sumie około 82 miliony złotych. Podaje się takie gminy: Korczyna, Dukla, Zarszyn. No jest faktycznie w sumie ponad 30 gmin, ale te trzy są wymienione z nazwy dokładnie. I no, płacz i zgrzytanie zębów. Jak myślisz, nie wiem, czy można tu jakąś przyczynę znaleźć?
Mówisz, że to jest program pilotażowy rządu, gotówka minus.
Czy to jest właśnie, czy to jest test jakiegoś nowego projektu, który wprowadzają i testują na podkarpackim?
To pokazuje, że rząd pana premiera Morawieckiego jest rządem, który... No to jest to rząd socjalistyczny, tak? To jest rząd, który ma piękne pomysły, szklane domy by chciał nam budować, wiele plusów, a później okazuje się, że nie ma kontroli nawet nad taką sytuacją, że pieniądze samorządów, czyli de facto, no nie są to rządowe, tylko samorządowe, no ale publiczne instytucje są stracone, no bo gdzieś tam jakaś pewnie kolejna aferka wybuchła, no bo przecież ten bank no nie bez powodu stracił 80 milionów. No zapewne później okaże się, że ktoś zostanie zatrzymany i być może za 10 czy za 15 lat jakiś wyrok będzie miał, a może się mu uda, jak to zwykle bywa, gdzieś tam uciec z tymi pieniędzmi. Przykładem jest ostatnia afera GetBacku i afera Amber Gold poprzedniej ekipy. Zobaczmy aferę Amber Gold. Straty były rzędu 800 milionów. Kolosalne straty. Komisja sejmowa, no przecież ta afera, można powiedzieć, doprowadziła do upadku poprzedniego rządu.
Tak, Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej. Przemiany polityczne, promocje nowych person w polityce, upadek innych, tak. Wiele zmian.
Tak, miała przyjść dobra zmiana, która miała tamtą aferę rozwiązać, skazać, pieniądze odzyskać. Okazało się, że tak, że pieniędzy nie odzyskano, ludzie pieniądze potracili, tutaj jest tak samo, tak? No wyrok skazujący, tam chyba zapadł jakiś wyrok, tak? W końcu tam nawet dosyć wysoki dla tych dwóch osób, ale to byli praktycznie pionkowie, czy to były osoby, które były podstawione, a de facto aferę kryły przecież i urzędy w tym brały udział, i politycy. Nikt z tych, którzy tak naprawdę są odpowiedzialni za niszczenie państwa, za to, że ludzie tracą swoje majątki, że tracą zaufanie do Polski, że muszą emigrować, nie poniósł żadnych konsekwencji. Co więcej, później wybuchła afera GetBacku, która no, objawiła się w 2017 roku, to już za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości, czy nawet troszeczkę później, ale w 2017 roku jeszcze tam były działania przestępcze. W tej aferze GetBacku straty są rzędu 2 miliardów złotych. To jest 2,5 raza więcej niż w Amber Gold. No i co, jakoś wcale nie ma, nie dzieje się wielkie halo.
Może równo się podzielili kasą, w sensie politycy
PiS po prostu
PiS-u z konkurencją i jest cisza, spokój.
No właśnie, to nie jest żadna dobra zmiana, to są tacy sami albo jeszcze więksi złodzieje niż Platforma Obywatelska. Tak, PiS to są złodzieje i bandyci. To są złodzieje i bandyci, którzy tylko mówią o sukcesach propagandowych. To zaraz jeszcze pewnie dojdziemy do tych sukcesów. Jeszcze możemy powiedzieć o tych wielkich sukcesach Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast tak naprawdę to i afera tego GetBacku, gdzie kilkanaście tysięcy osób bądź instytucji czy firm jest poszkodowanych. No tutaj jest pewnie mniejsza liczba osób poszkodowanych, ale no i kwota jest mniejsza, 80 kilka milionów, ale ludzie tracą swoje majątki. Tak, państwo nie jest w stanie im zapewnić bezpieczeństwa ich pieniędzy. A PiS mówi, że chcemy być w awangardzie, jeśli chodzi o światowe dążenie do można powiedzieć, dobrotu bezgotówkowego. Czyli żeby, to jest marzenie ministra, premiera Morawieckiego, żeby Polska była krajem bezgotówkowym. Tylko że, drodzy widzowie, drodzy słuchacze, jeśli nie będziecie mieli gotówki, to w pewnym momencie, tylko będziecie mieli swoje środki w zapisie elektronicznym w banku, to w pewnym momencie może przyjść taki polityk, następca Morawieckiego, albo może dalej Morawiecki będzie rządził i powie,
10% wszystkim
potrzebujemy, ściągamy. Tak, potrzebujemy na nasze obietnice socjalne. No tak, złupiliśmy już OFE, no bo 15% z OFE już nam zabierają w tym roku. Podatki są takie wysokie. No dobra, 20%, zabieramy 20%, a no może nie 10, może nie 20, no niech będzie 15%, znowu 15 zabierzemy ze wszystkich rachunków bankowych. I co im zrobicie? po prostu podejmą taką decyzję. Na Cyprze przecież tak było. Jak Cypr był, jak był kryzys finansowy i Cypr był w rzeczywiście poważnych tarapatach, zabrano połowę oszczędności zgromadzonych w bankach. I co? I nic. Jajco, można powiedzieć. Nie mamy pańskiego płaszcza i co nam zrobicie? Dlatego trzeba walczyć o to, żeby nie było Polski bezgotówkowej, tylko żeby mieć gotówkę, bo żywa gotówka daje rzeczywiście obywatelowi, człowiekowi możliwość dysponowania tymi pieniędzmi.
Część wolności. To jest nasza część wolności i bezpieczeństwa.
Broń i gotówka, czyli portfel, pistolet, no paszport. Jeszcze dobry paszport, tak? No dobry paszport, to no niestety to widać, jak Polska jest poniewierana w kwestii, można powiedzieć, polityki zagranicznej. To tutaj Jad Waszem się kłania, pewnie jutro o tym będziemy więcej mówić, bo tam jutro Polska będzie sponiewierana. Czekamy na to. To jest właśnie polityka zagraniczna, czyli jeśli chodzi o paszport, to jest dno. Jeśli chodzi o pistolet, sami wiemy jak jest, też jest tragicznie. A jeśli chodzi o portfel, no to właśnie przykład tego banku, tego Podkarpackiego Banku Spółdzielczego pokazał, jak jest i z portfelem.
To tutaj cytat pasujący do tego problemu. Zostaliśmy bez gotówki na weekend, powiedział jeden z klientów banku portalowi Krosno24. Na razie bez gotówki na weekend, a później może na całe życie, już niedługo.
Tak, no w końcu obywatele no tam dostali możliwość sięgnięcia po zasoby gotówkowe w tym banku, ale no wiemy, jak się może skończyć też taka sytuacja paniki, tak, że wszyscy się rzucą. No przecież banki tych pieniędzy nie mają.
Są
cyferki, to są zapisy elektroniczne. Banki, przecież samo udzielanie kredytów na czym polega? No na sztucznym kreowaniu pieniądza, tak, bo bank może ten pieniądze, które ma w depozycie, rozmnożyć wirtualnie, udzielając kredyty, tak? I nagle jak przyjdą, nie ma spłacanych kredytów, a ktoś przyjdzie po swój depozyt, nie ma. I co?
To jest jedno wielkie oszustwo ekonomiczne. Kiedyś pieniądz miał pokrycie w
parytet złota, tak.
Czyli 1:1, a jeszcze wcześniej w złocie, tak? Najpierw się, bodajże, tak, nie wiem czy dobrze pamiętam, najpierw się skończyło to pokrycie w złocie, a później się zaczęło rozmnażanie sztuczne pieniędzy, czyli pokrycie w cyferkach. Niedługo pieniądza w ogóle nie będzie, czyli żadnego pokrycia, żadnego realnego, namacalnego. Chyba będzie trzeba przejść, wrócić do korzeni i przejść na wymianę towarów.
Tak, barterową, czyli
barter po prostu
coś, nie wiem, ktoś wykonuje usługę, dostaje w zamian jajka, ktoś inny tam ma jakąś nielegalną świnię gdzieś tam hodowaną w ukryciu w piwnicy przed nadzorem, tak, ukrytą, no to gdzieś tam zabije, to może, no ale jajka też muszą być teraz pieczętkowane. No same, widać, że rząd oplata całą, można powiedzieć, działalność gospodarczą i całe życie nasze przeróżnymi zakusami, gdzie wszędzie ma być kontrola. I w pewnym momencie, jak już będą mieli całkowitą kontrolę, nie będzie gotówki, wszystko będzie koncesjonowane, kontrolowane, no to powiedzą albo tańczycie tak, jak wam zagramy, albo nie wiem, wyłączamy wam światło, albo jeszcze później wyłączamy wam chipa, tak? To idzie wszystko w stronę rządu światowego.
Tak,
takiego apokaliptycznego scenariusza, o którym my tutaj mówimy regularnie.
My o tym przestrzegamy. Apokalipsa to nie fikcja, wszystko się pokrywa. Dzisiaj w sumie większość naszych ulotek moglibyśmy zaprezentować. Kolejne w dalszej części programu. Zaczynamy od apokalipsa to nie fikcja. Ja tylko tak powiem jeszcze raz, bo żeby nie było wątpliwości. My uważamy, że to jest tragedia tych samorządów i dla tych mieszkańców. To jest poważna sprawa. To się wiąże z tym, że no nie będzie faktycznie na przykład pieniędzy na inwestycje. Podupadną gminy, nie wiem, drogi nie będą gdzieś tam mogły być wybudowane, do szkoła nie będzie doinwestowana, ludzie nie będą chcieli tam mieszkać. Różnie się to może skończyć, nie?
Można pokazać, jak z kolei władza centralna, czyli Komitet Centralny, dysponuje finansami, bo ostatnio przecież dosypał telewizji publicznej, czyli TV PiS, telewizji reżimowej, no różnie się o niej mówi, no ale to nie jest telewizja wszystkich Polaków, tylko to jest telewizja kacyków partyjnych. Dosypał im do koryta ile? Ponad 2 miliardy złotych. Także no może by zabrał telewizji te 100 baniek i tym ludziom, którzy stracili w tym banku, te pieniądze zwrócił. No. Może w ten sposób. No bo bardzo łatwo jest PiS-owi, jak widać, gigantyczne pieniądze, naprawdę gigantyczne, topić w przedsięwzięciach, które no tak naprawdę no nie są dla ludzi istotne. No, reżimowa telewizja propagandowa, ona pomogłaby się utrzymać z reklam, z tego abonamentu przymusowego, którego nikt nie płaci. To jeszcze premier Tusk zachęcał, żeby nie płacić. Teraz zresztą wysyła się listonoszy i tak dalej, żeby donosili na obywateli, żeby tam sypali kary i tak dalej. Po co trzymać instytucję rozbuchaną z wielkimi wynagrodzeniami, z różnymi angażami gwiazdorskimi, można powiedzieć, i jeszcze im dosypywać 2 miliardy złotych.
Bo ludzie są uzależnieni od telewizji, od tego obrazu i jak widać, no, jest to część utrzymania władzy. Tak?
Jak widać, telewizja, tak jak telewizja Idź Pod Prąd, na malutką skalę potrafi funkcjonować bez reklam.
No właśnie, jakby zamknęli tego, taką telewizję publiczną, no to by wszyscy zaczęli jeszcze oglądać Idź Pod Prąd, jakby to się skończyło.
Tragedia. No zaczęliby myśleć. I państwo, rzeczywiście byłaby dobra zmiana szybko.
Tragedia dla tych rządzących by była. A teraz w takim razie takie cztery słowa sobie wypisałem roboczo, szybciutko. Samorządy, górnicy, o których za chwilę. Sądy, o których nie będziemy mówić, ale no wszędzie o tym też mówią. Coraz więcej grup społecznych, czy takich, w które PiS uderza, tak? I one to odczuwają. Jakie jest uzasadnienie ich niechęci do PiSu, to tam czy słusznie, czy mniej, czy bardziej, no to można dyskutować, ale wiadomo, że jest niechęć do PiSu. I czwarte hasło do tego, wybory. No to aż się prosi, żeby wyszli na ulicę. Ja się spodziewam, że zaraz się zaczną znowu sceny te, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Kopanie w jakieś barierki, konstytucja, albo górnicy wyjdą za węglem, samorządy się dołączą, jacyś jeszcze zaraz może nauczyciele, bo też zostali ostatnio w zeszłym roku potraktowani trochę z własnej winy poprzez brak organizacji, ale nie do końca dobrze.
Ale zostali spacyfikowani i zostali.
Więc tutaj ja się spodziewam, że będzie się działo na ulicach niedługo.
No może się będzie działo, aczkolwiek no, widać, że PiS są takimi niezłymi inżynierami społecznymi, jeśli chodzi o... Tak, mają propagandę, rzeczywiście cały czas trąbią o sukcesach. No teraz mówili, że właśnie sukcesem jest to, co dla nas jest porażką, o czym mówimy od paru lat, czyli na przykład ilość migrantów, którzy do Polski zjeżdżają. Trąbią o sukcesach, że w Polsce jest, nie wiem, no, niski poziom zadłużenia, no to też mówią, że to jest sukces w porównaniu z, ale przecież jesteśmy zadłużeni kolosalnie i ludzie są strasznie zadłużeni i po prostu no, mają problemy ze spłacaniem tych długów, coraz bardziej się zadłużamy. Wielkim sukcesem rządu jest co? Inflacja, która zaczyna nam rosnąć, galopować praktycznie, także gospodarczo tych sukcesów nie ma, aczkolwiek PiS pokazuje je propagandowo w sposób umiejętny. Spacyfikowali te organizacje, które im podskakiwały w zeszłym roku, a opozycja jest no taka
silna.
Taka można powiedzieć bezjajeczna. No, ja nie widzę tam ludzi z charyzmą, z charakterem, którzy mogliby porwać
tak, jak rozmawiam
ze sobą setki tysięcy na ulicy.
Takimi zjadaczami chleba, którzy interesują się polityką tak na zasadzie wybierania sobie idola trochę, w tym sensie, to oni po prostu nie czują żadnej osoby, na której by mogli zawiesić oko w konkurencji PiSu.
Kto ich porwie? Pan Bosak ich porwie?
No Korwin twierdzi, że Bosak jest bardzo dobrym kandydatem, zdecydowanie lepszym od Dudy i Kidawy Błońskiej. No trochę gorszy od Brauna, bo Braun to jest taki Trump w Polsce potrafi walnąć ręką w stół i powiedzieć, jaka prawda jest.
No właśnie, szczęść Boże, jakby zaczął...
Uśmiałem się dzisiaj, jak to zobaczyłem.
Pan Bosak nie porwie, pan Biedroń przecież też ich nie porwie, bo nie wiadomo, czy pan Biedroń jest tam kobietą czy mężczyzną, także to też nie wiadomo. No pani Kidawa-Błońska, same wpadki. Pan Kosiniak-Kamysz, no to jest... Przecież człowiek każdego poprzedniego, można powiedzieć, rządu i to jest człowiek systemu. No nie ma kogoś, kto by rzucił rękawicę rzeczywiście Morawieckiemu i Kaczyńskiemu. Zdominowali tę scenę polityczną. To jest bardzo smutne.
Nie mamy na kogo głosować.
Tak, nie mamy dalej na kogo głosować, bo rzeczywiście są to ludzie niegodziwi, którzy niszczą Polskę.
I znowu mieliśmy rację z tym nie mam na kogo głosować. Jak to jest? Skąd ta mądrość, panie prezesie?
Z Biblii.
No dobrze, to może powiemy o tych kolejnych, wspomnijmy sukcesy PiS. Nie wiem, od którego byś wolał zacząć, od 500+, czy PKS+.
No, PKS+, to taki, no, można zacząć. No, jeden z piątki to miała być Morawieckiego, tak. Czy Kaczyńskiego?
No, Morawieckiego.
Nowa piątka, tak? Tak. Miał być tam same plusy. Flaszka plus, PKS+. 300+.
Tak. Emerytura tam też chyba była, tak. Też plus.
okazało się, że fundusze przeznaczone na rozwój czy na przywrócenie PKS-u w całej Polsce są wykorzystywane w sposób bardzo mizerny. 300 milionów było przeznaczone w 2019 roku. Wykorzystano 18 milionów, a teraz jest 700 milionów, tak chyba, także i też szacuje się, że może być wykorzystane około 50-60 milionów. Po prostu na tym polega socjalizm, że te pieniądze no, są, nie wiem, marnowane, wyrzucone, chociaż może dobrze, że nie są całkiem wykorzystane te, które chcieli przeznaczyć na zmarnowanie, ale to pokazuje, że durny pomysł, że to są durne pisowskie pomysły, że tylko oni tam myślą, na co by jeszcze wydać pieniądze. Zaczęli ściągać lepiej pieniądze, rzeczywiście walcząc tam z jakimiś mafiami na początku, chociaż później zaczęli po prostu przykręcać śrubę Polakom i rzeczywiście rząd PiS-u miał w pewnym momencie bardzo dużo pieniędzy, no to zaczęli się zastanawiać, na co to wydać? Jakie jeszcze pomysły zrobimy, towarzysze? A że są to socjaliści, no to to są takie pomysły, które właśnie przynoszą...
Stagnacja jakaś taka w tych inwestycjach, pomysłach tych inwestycyjnych i no, pewnie się cieszą, bo nie muszą wydawać za dużo, to może jakby musieli więcej wydać, to byłyby problemy jakieś budżetowe, czy
no, tak, będą problemy.
Tak, będą, wiemy o tym. No ale stagnacja się pojawia, skoro no, chętnych do brania pieniędzy, tak, czyli do jakichś inwestowania, jak niby to jest, są jakieś możliwości, które rząd oferuje, ale nie ma chętnych, no to pojawia się, znowu wraca temat zeszłotygodniowy tej stagflacji, tak? Inflacja plus jakaś taka stagnacja w ożywieniu gospodarczym, w ruchu w gospodarce i się potwierdza to, że jest źle. No, nie pomoże też dzietność, bo jak się okazuje, już PiS sam przyznaje, że 500 plus nie działa.
Który miał być programem o takim prorozrodczym, czy żeby no, rzeczywiście dzietność się zwiększała, żeby polska demografia odbiła się od dna. Tutaj są statystyki czy trendy no, no, tragiczne, zatrważające. No w końcu przyznali.
Barbara Socha, wiceszefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej i pełnomocniczka rządu do spraw demografii w Radiu Wnet powiedziała, tak. Strasznie dużo tych tytułów czy stanowisk, coraz dłużej będzie trzeba czytać te ich wszystkie te. To może też służy temu, żeby już nikt nie miał siły doczytywać się do szczegółów, tylko kończył na... No nieważne. Pani Socha powiedziała we Wnet, że dzietność nie wzrosła i nie wzrośnie. Powiem więcej, ona spadnie, ponieważ coraz mniej kobiet może te dzieci rodzić.
Czy nie lepiej by było?
Ale to jest takie odwracanie chyba odpowiedzialności od siebie, że to nie nasza wina, to kobiety nie chcą rodzić dzieci.
No nie, właśnie. Czyli my tutaj im chcemy dawać bonusy, tak, a one nie chcą rodzić dzieci. Czy nie lepiej by było wszystkim Polakom zwiększyć kwotę wolną od podatku, zmniejszyć podatki dla wszystkich, bo tak, to tak, nie uzyskano efektu jednego, który miał być, no żeby się zwiększyła liczba Polaków, dzietność i tak dalej. Owszem, rodzinom się poprawiło, tym, które mają dzieci, no ale to jest kosztem reszty społeczeństwa, tak? Czyli powiedzmy, są ludzie, którzy załóżmy nie mają dzieci, albo już nie mają dzieci, bo załóżmy dzieci już są dorosłe, czyli nie załapali się na ten czas, albo nie mogą mieć dzieci, no albo żyją jako kawalerowie czy panny. Oni ponoszą koszty 500+, no bo przecież wszyscy płacą podatki, a 500+ jest dla wybranych, tak? Czyli nie może być, nie jest tak, że wszyscy mają niższe podatki, tylko wszyscy mają tak samo wysokie podatki, a później niektórzy dostają benefity. Natomiast powstała, o tym się nie mówi, ale powstała naprawdę coraz liczniejsza grupa osób, którym się nie opłaca pracować. Czyli takich osób gdzieś tam no, na nizinach społecznych, które wcześniej musiały się wziąć do roboty, żeby
mieć na to minimum swoje, tak, które
mieć na to
im
swoje minimum. Teraz dostają minimum za free i po co mają pracować? Jak oni mają teraz na flaszkę plus, na balangowanie, no nie chce im się pracować, wystarczy im na to, żeby wegetować, można powiedzieć, czy żyć na jakimś tam minimalnej stopie. I oni nie chcą pracować, tak? I brakuje rąk do pracy i teraz musimy z kolei ściągać migrantów. Kolejny sukces rządu PiS-u, to pokazuje, do czego prowadzi socjalizm. Jeżeli się traktuje pewne grupy społeczeństwa wybiórczo i im się daje benefity, a wszyscy muszą na to pozostali, bo przecież ci nie płacą podatków. Ktoś, kto dostaje benefity, dostaje 500+, to on nie płaci podatków. Bo on żyje z 500+, nie płaci podatków, a całe społeczeństwo na nich musi zasuwać, tak? To jest, można powiedzieć, dekompozycja państwa, rozwalenie struktury społecznej i naprawdę ludzie, którzy pracują ciężko, a są niszczeni przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Małe firmy, sklepiki są zamykane. Można powiedzieć kilkanaście tysięcy rocznie, tak, małych sklepów jest zamykanych. Tutaj mówi się, że są to różne powody. Między innymi mówi się o tych braku handlowych niedziel, ale naprawdę to jest jeden z powodów. No, innych powodów to są właśnie to, że nie ma u nas, można powiedzieć, koniunktury do prowadzenia biznesu. Mhm. Jest wysoki ZUS, wysokie podatki.
Ciężko o pracowników.
Także warunki do prowadzenia biznesu są takie, że polska gospodarka nie jest konkurencyjna, że tutaj źle się pracuje, źle się prowadzi biznes.
No to trzeba podwyższyć jeszcze podatki, żeby państwo mogło później jeszcze bardziej nam ułatwić życie.
Jeszcze, żeby miało więcej pieniędzy na pomaganie biznesmenom.
Stagnacja coraz większa. Przypomniało mi się odnośnie tej 500+, które wystarcza tym najniżej wymagającym ludziom, tak to nazwę. Z doświadczeń też własnych zauważyłem, że często te rodziny takie, które taki los sobie wybrały, że tak chcą żyć, w dużym stopniu też ważną częścią ich budżetu jest na przykład emerytura babci, która gdzieś tam u nich jeszcze mieszka, którą zabierają jej po prostu, tak? No to ta 13. emerytura też się pięknie do ich budżetu dokłada. Jeszcze mniej motywacji, żeby pracować. Takie moje wspomnienie sprzed paru lat, jak to się spotykałem.
Biblijna mądrość jest taka, choć to brzmi może tak trochę okrutnie, kto nie pracuje, niech i nie je, tak? Jeśli ktoś nie chce pracować, pracy nie brakuje w Polsce, póki co. Skoro trzeba milion imigrantów zarobkowych ściągnąć do Polski, to znaczy, że pracy nie brakuje. To nie powinno być tak, że są, powiedzmy, był ten bodziec dla tych najbiedniejszych rodzin, pomogło im się wyjść z biedy, mogły dzieci pojechać pierwszy raz być może na wakacje nad Bałtyk i tak dalej. Okej, powinno się ten projekt wygasić, zwiększyć kwoty wolne od podatków, czyli w tym momencie dostaliście na start, pozwoliliśmy wam się odbić, a teraz idźcie do roboty, jak będziecie pracować, jest większa kwota wolna od podatku, to więcej pieniędzy wam zostanie, tak? Na koniec roku przy rozliczeniu podatkowym. Albo państwo wam zwróci i tak dalej. No to można...
Tak, działanie jest wręcz odwrotne, a wychowawcze.
Dokładnie tak.
I teraz coraz trudniej, przy każdym takim rozdawnictwie, coraz trudniej dotrzeć do tych ludzi z mądrością i prawdą. No gospodarki nie ożywi się przez rozdawanie pieniędzy...
Socjalizm.
Nie wiem, pracownikom. No to mimo przedsiębiorcy, zaklinania... przedsiębiorczość nakręca, pomysłowość. To nakręca gospodarkę.
Mimo zaklinania rzeczywistości przez panią Szydło, która to ostatnio mówiła, że to nasz socjalizm jest siłą napędową naszej gospodarki, a pan Morawiecki mówił, że robotnicza myśl socjalistyczna jest głęboko zakorzeniona w filozofii Prawa i Sprawiedliwości. To są socjalistyczne, czerwone jełopy. Oni Polski naprawdę nie rozwiną.
Nie ma na to szans. Jak widzimy, Konfederacja, która się mieni wolnorynkową, też już się skompromitowała. Też nadziei tutaj nie widać. Niektórzy mieli taką nadzieję.
No posłowie Konfederacji głosowali za tą 13. emeryturą przecież. Między innymi poseł Bosak chyba.
Wolnorynkowość tak.
Czyli
zastanawiam się, jak to skomentować, ale to chyba nie ma sensu.
Posłowie Konfederacji, którzy mówią o sobie, że są właśnie wolnościowcami, głosowali za socjalistycznym rozdawnictwem.
Gratulujemy. I żal nam tych, którzy się zawiedli po raz kolejny na tych samych osobach tak naprawdę. My przestrzegaliśmy. To może ja przypomnę, powoli będziemy przechodzić do kolejnego tematu, ale chciałem przypomnieć, jakie słowo będzie najbardziej popularne w 2020 roku w Polsce. Poproszę reżyserkę, jak będzie miała tylko gotowy ten materiał, to poproszę o puszczenie. A ja robię wprowadzenie powoli do kolejnego tematu. Chodzi o węgiel, polski węgiel, nie tylko polski, powiemy też troszkę o niemieckim. Coraz częściej z każdej strony, co tydzień, każdego tygodnia napływają złe informacje dotyczące polskich kopalni. O tym, że gigantyczne ilości węgla są sprowadzane choćby z Rosji, to już mówiliśmy chyba tydzień czy dwa tygodnie, dwa tygodnie temu. Przypomnę tylko to, zaczniemy może od tej Rosji. Według odpowiedzi, jaką tam udzieliło ostatnie Ministerstwo Aktywów Państwowych Krzysztofowi Brejzie, który zadał pytanie w w tej kwestii, to na przykład w 2014 roku sprowadzono 6,5 miliona ton węgla z Rosji, 2015 5 milionów, 2016 5,2, ale już w 2017 było 8,7, a w 2018 rekordowe 13, a od stycznia do listopada 2019 do Polski trafiło 9 milionów ton węgla. Tutaj chciałem przypomnieć, co też mówił Jarosław Kaczyński jeszcze zanim doszedł do władzy, że to jest największy problem polskiego górnictwa i że importu węgla nie powinno być i nie będzie. No i dochodzi PiS do władzy.
A jest więcej. A są rekordy bite.
No to może przypomnijmy to najpopularniejsze słowo. Mam informację, że...
Kaczyński po prostu inaczej rozumie słowa. Czyli jak on mówi nie będzie, to znaczy, że będzie. I tak trzeba po prostu czytać Kaczyńskiego. Jak Kaczyński mówi tak, to znaczy, że to jest nie. No, po prostu na opak. No, człowiek, który no, tak się nauczył mówić, że mówi odwrotnie niż myśli.
To bardzo proszę o to słowo.
Że tym słowem, które będziemy odmieniać najczęściej w roku 2020, będzie słowo sukces.
Sukces.
Jutro pierwszy sukces prezydenta Dudy.
No... Jest się o co modlić zawsze, cały czas i no, no, mamy tego Dudę, mamy tego Morawieckiego, trzeba cały czas się modlić o to, żeby zmądrzeli, może jest jakaś szansa, bo nie wiem, no. nie wiem co tutaj może
Bóg
pomóc, to tylko Bóg może.
No, no bo to kwestia czy zmądrzenia, bo pytanie czy oni są głupi, czy oni są po prostu źli i niemoralni i tutaj zmądrzenie nie pomoże, bo oni są... złymi, inteligentnymi ludźmi, którzy realizują, no nie cele polskie, tylko realizują jakieś tam swoje cele, jakiegoś, nie wiem, czy rządu światowego, czy finansjery, no przecież Morawiecki realizuje cele bankowości znakomicie. Czy taki człowiek może zmądrzeć? No, taki człowiek musiałby się prawdziwie nawrócić, jego serce musiałoby się zmienić, no przestać być sercem kamiennym, a rzeczywiście takim żywym sercem musiałoby się stać. Chyba o to trzeba się modlić. O nawrócenie tych ludzi. No.
Tylko chyba w tym jest faktycznie nadzieja. No, druga szansa no to po prostu zmiana wśród Polaków, bo to chyba najważniejsze, tak wśród narodu. Zmiana myślenia i takie no już prawdziwe zwrócenie się ku wolności. Nie udawanie, nie szukanie jakichś zastępczych rozwiązań. Myślenie, że państwo się nami zaopiekuje. To widać, że nie działa i nie będzie działać. Przykłady są na całym świecie, a teraz w Polsce.
A wolność gdzie jest? Mike Pence nam to mówił.
Tam, gdzie duch pański.
Jutro Mike Pence będzie miał przemówienie w Yad Vashem. No, myślę, że to będzie pewnie najciekawsze z tych przemówień, które tam będą.
Myślę, że jutro najistotniejszy dzień w tym tygodniu, jeśli chodzi o to, co będzie się działo na świecie. No, jestem bardzo ciekaw, bo te głosy, o których wczoraj mówiliśmy, które płyną też od amerykańskich Żydów, no, są budujące. Widać, że Amerykanie są przeciwni tej propagandzie, ale tak. Izrael z kolei jest skłonny do ustępstw na kierunku rosyjskim.
To jest bardzo ciekawa rozgrywka, bo widać, że Izrael, no to co nawet wczoraj tutaj Iwan powiedział w studio, że może popełnić takie polityczne samobójstwo, tak? Że w tym momencie wiążąc się z Rosją, może stracić szansę na takie wzmocnienie sojuszu polsko-amerykańsko-izraelskiego.
To szczerze widać, że wolny świat dostrzega, że to są kłamstwa, to co Putin mówi. No i ciekawe, na ile jutro pozwolą mu to mówić podczas tych obchodów. Jakie są ustalenia? Zobaczymy.
To dowiemy się jutro. Tak jest.
Ale tak jak mówię, jest się o co modlić, a ja już wracam do tych naszych kopalni, do węgla. Rosnące koszty wydobycia, zwiększające się zwały niesprzedanego surowca i napływający do kraju wciąż szerokim strumieniem tańszy węgiel z zagranicy to problemy, które trawią całą branżę górnictwa. Żeby było ciekawiej, na przykład w PGG trwa walka o podwyżki wynagrodzeń. Związkowcy żądają podniesienia płac o 12%. Nie ma z czego podnieść. Jastrzębska Spółka Węglowa na przykład, która teraz sięgnęła już po oszczędności odłożone na czarną godzinę. I z informacji Rzeczpospolitej wynika, że cały sektor górnictwa od stycznia do listopada 2019 roku, czyli 10 miesięcy tamtego roku, zanotował stratę netto wynoszącą 460 milionów złotych. I tu jest ciekawe porównanie, bo w tym samym czasie w 2018 branża ta miała 980 milionów złotych zysku, czyli trzykrotna różnica. Tu jest na minusie 460, tam było na plusie 980. Tak.
czyli 1,5 miliarda w plecy. W porównaniu z tym, co było rok wcześniej. No dlatego rząd chce kolejny sukces zrobić i socjalizm wprowadzić i rzucić koło ratunkowe górnictwu. Co robiąc? Robiąc taki centralny magazyn węgla?
Tak, bo rosną zapasy. W kopalniach mamy już 4,8 miliona ton na koniec listopada 2019, więc rząd wymyśla, że wyciąga rękę do górników i stworzy, tak jak mówisz, magazyn na 1 milion ton węgla. No to, mamy 4,8 leży, a tu jeszcze ten milion nawet chyba nie załatwi sprawy, tak?
No, ale
to będzie
to
takie składowanie.
Ile to jest kasy dane, to też z budżetu, no bo powiedzmy zakładając, że ta tona węgla kosztuje kilkaset złotych, to jest kilkaset milionów w tym momencie znowu zabrane podatnikom i dane kopalniom.
To tak widać też tutaj jakiegoś chyba braku myślenia perspektywicznego, no chyba na pewno. Z kolejnym moim zdaniem znak, taki sygnał, który pokazuje, że PiS chce jakoś dociągnąć do tych wyborów prezydenckich. No bo to jest takie przedłużanie agonii, no złożą ten węgiel, no i co z tego?
Nic to nie zmieni. Dalej będzie ten węgiel na hałdach.
Na hałdach.
A węgiel ruski będzie dalej importowany. Tak. No, pytanie jest, jak zatrzymać import węgla, albo jak sprawić, żeby to polski węgiel był sprzedawany. Może polski węgiel jest za drogi, tak? Skoro opłaca się importować węgiel z Rosji, no to znaczy, że polski jest za drogi.
To teraz dlaczego jest za drogi?
No to teraz pytanie, dlaczego jest za drogi? Może by ci ministrowie się zastanowili, dlaczego ten węgiel jest za drogi? Czy przypadkiem, żeśmy nie zarżnęli tej dziedziny gospodarki zbyt wysokimi podatkami? No jest coś takiego jak krzywa Laffera. Tak? No to jest właśnie takie krzywa pokazująca, że wpływy budżetowe, jeżeli wzrastają podatki, wpływy do pewnego momentu rosną, a później wzrost podatków powoduje spadek wpływów. No ale przecież tam są lepsi ekonomiści od nas i na pewno mają i tam i profesorskie tytuły, i doktoraty, i tak dalej. Oni bardzo dobrze wiedzą, jak to robić. Lepiej zrobić centralny magazyn węgla i kupić 1 milion ton węgla, czyli po prostu przerzucić z jednej hałdy na drugą i przerzucić z budżetu do kopalni, które też przecież częściowo są państwowe, kilkaset milionów złotych. No zależy, po ile tę tonę węgla sobie obliczą, a w tym czasie węgiel z Rosji będzie dalej importowany.
Ja przypomnę jeszcze...
Z Rosji, która jest naszym największym przyjacielem, jak dobrze wiemy, i która teraz właśnie
słychać
mówi
to
prawdę historyczną na temat Polski, historii Polski. A my w zamian za to jeszcze od tej Rosji kupujemy węgiel. No to jest tak jak za socjalizm. Pamiętasz ten dowcip z czasów socjalistycznych, że jak wyglądają stosunki polsko-radzieckie? No to właśnie tak, że polski węgiel jedzie do Rosji, a w zamian za to Rosja otrzymuje od nas pszenicę. Mniej więcej dalej tak to wygląda. Tylko że teraz to Rosja pluje nam w twarz, a w zamian za to Polska kupuje od niej węgiel. No i jest okej. Okay.
Przypomnę w takim razie COP24 ponad rok temu w Katowicach, gdzie ustalenia paryskie zostały podtrzymane, potwierdzone, a pamiętam, jak polscy ministrowie mówili, że to są za słabe wymagania, że trzeba je jeszcze śrubować i podnosić. Chodzi o emisję CO2. Tak się chcieli bardzo wykazać przed Niemcami tymi pomysłami i ograniczaniem emisji CO2. Tutaj przypominam z tego też tytułu, ta ulotka powstała. Podwyżki rządu PiS.
Cały czas aktualne.
Cały czas się dzieje, cały czas aktualne. Do tego dążymy. A proszę.
Można pokazać, jak prezydent Donald Trump walczy w takiej sytuacji. Co on robi? On wali sankcje, tak? Na przykład. No dlaczego polski rząd nie ma jaj, żeby na przykład powiedzieć, słuchajcie, Rosja pluje nam w twarz. Fałszuje prawdę historyczną. Jest świetny pretekst. No skoro jesteśmy zacięci w uszach, żeby skorzystać z oferty czy z propozycji ruchu 11 listopada i upomnieć się o reparacje, no to przynajmniej może nie jesteśmy na tyle zacięci, żeby wprowadzić na ruski węgiel, jak nie embargo, to cło, powiedzmy, nie wiem, wysokości 80% czy 75% i nagle okaże się, że ruski węgiel jest dużo droższy. Jak ktoś będzie chciał kupować dalej ruski węgiel, no to będzie cło wpływało do polskiego budżetu i rzeczywiście będzie można wtedy znaleźć pieniądze, już niech będzie na tę hałdę nową, milionową, prawda? Ale szybko by się okazało, że pociągi z ruskim węglem przestałyby z Rosji jechać, a nagle by te hałdy węgla wydobytego przez polskie kopalnie malały. i wydobycie można by zwiększyć i dać górnikom więcej kasy, prawda?
Ale tu przecież chodzi o to tylko, żeby sobie nakraść na boku i się ustawić do końca życia. Wyświetlaliśmy wam przez jakiś czas tę ulotkę. Wcześniej apokalipsa to nie fikcja. Warto też przypomnieć, bo też wspomniałeś dzisiaj o tym, że rząd PiS przyjął najwięcej imigrantów w Unii Europejskiej. Też ciekawa ulotka, polecam. Jeśli chcecie się do tych ulotek dobrać, żeby sobie je gdzieś zapisać albo rozesłać, no to są dostępne na naszej stronie idźpodprąd.pl do pobrania. Jeśli dobrze pamiętam, taka zakładka u góry i można przejść do naszych materiałów multimedialnych. Tam wszystkie nasze ulotki i plakaty chyba też związane te z wydarzeniami w Chinach, Hongkongu. Bardzo ciekawe materiały. A skoro o stronie, no to warto przypomnieć, że pojawiła się notka. Polecamy wam najnowszą notkę, która mówi o Instytucie Ordo Iuris. Opublikował raport przedstawiający najpoważniejsze ograniczenia wolności akademickiej w Polsce. Tam jest również poruszony temat organizowania przez Twój Ruch debaty kreacjoniści kontra ewolucjoniści
na UMCS-ie, komunistycznej,
do której nie doszło.
Komunistycznej uczelni w Lublinie, największej zresztą.
O tym ten artykuł na stronie idźpodprąd.pl. Zachęcam do zapoznania się. Ciekawa sprawa. Instytut Ordo Iuris od nas pisze. Dziękujemy pięknie. Wczoraj pastor Chojecki jeszcze wzywał do tego, żeby podjęli temat też prześladowań na tle religijnym. Zachęcamy do zapoznania się z tymi materiałami Ordo Iuris, bo nie ma wątpliwości, że do takich prześladowań tutaj dochodzi.
Instytut Ordo Iuris generalnie robi dobrą robotę w wielu sprawach. Ja sam często wspieram ich akcje, petycje i tak dalej. Dostaję codziennie praktycznie od nich jakiś tam mailing z tym, co robią. I rzeczywiście oni walczą w słusznych sprawach. Tylko żeby nie walczyli wybiórczo. Niech będą rzeczywiście jednakowo uważni, jeśli chodzi o łamanie czy o jakieś praw, czy działania lewactwa przeciwko nie tylko katolikom, ale przeciwko chrześcijanom, przeciwko protestantom, przeciwko wszystkim. Mhm. Wtedy rzeczywiście będziemy mieli powód, żeby ich chwalić i być może też ich wspierać.
Ja ostatnio mam bardzo dobry humor, nie wiem, takie pozytywne podejście do wszystkiego i uważam, że idą dobre czasy, tutaj jakoś pęknie ta zasłona, kurtyna milczenia, widać Ordo Iuris, o nas pisze, o naszym środowisku. Myślę, że kolejne kroki będą podjęte. Może po jutrzejszych wydarzeniach PiS dojdzie do wniosku, że w takim razie trzeba faktycznie uderzyć w Rosję i nagłośni nasze wezwanie do reparacji, naszą petycję do Donalda Trumpa.
Najprościej zrobić choćby to, o czym mówiliśmy przy okazji tego węgla. Jak uderzyć w Rosję ekonomicznie? Nie chodzi o to, że my jesteśmy za jakimś tam nadmiernym, nie wiem, interwencjonizmem państwowym, czy protekcjonizmem, czy regulacją państwa, żeby się państwo mieszało w gospodarkę, tak? Wolny rynek. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z niegodziwym partnerem, de facto z naszym wrogiem, powiedzmy sobie szczerze, przecież Rosja to nie jest przyjaciel Polski, tylko to jest wróg. To jest wróg, który stara się w tym momencie zhańbić Polskę i sprawić, żeby Polska była źle, fałszywie oczywiście, ale źle postrzegana na arenie międzynarodowej. No po co? Po to, żeby dalej nas atakować, bo jeżeli Polska będzie źle oceniana, jeżeli Polsce przypnie się łatkę antysemityzmu, miłośników Hitlera, którzy chcieli z nim współpracować i tak dalej, to kolejne ataki, na które Rosja sobie pozwoli, będą miały taki skutek, że nikt się nie będzie chciał za nami ująć i nam pomóc. No bo rzeczywiście Polska zła, no to rzeczywiście trzeba ją atakować. A Putin ma plany, żeby rzeczywiście dalej Polskę atakować. No powiedzmy sobie szczerze.
Hitler inni też zresztą, bo widać, że to jest pakt Ribbentrop-Mołotow i to jest wymierzone w Polskę. A tutaj wczoraj pastor Chojecki bardzo ciekawie powiedział, że komuniści i ogólnie ta azjatycka, ta wschodnia kultura, ona rozumie tylko siłę.
Dokładnie.
Argumenty siły. Jak się cofniesz, to oni to rozumieją, że to nie chcesz szukać dialogu, tylko rozumieją to, że to jest oznaka słabości i jeszcze bardziej będą
Dokładnie
uderzać.
Tak będzie. Jak Duda pokazał słabość w grudniu, kiedy zamiast tam przywalić Moskwie i powiedzieć o nich prawdę, to powiedział, że no to jest nasz sąsiad i musimy się starać z nim mieć jak najlepsze stosunki. Właśnie powinien tak jak Trump się zachować. Z Rosją to Rosja jest, to nie jest państwo nam przyjazne, wcale nam nie zależy na dobrych stosunkach z nimi, tracimy na handlu z nimi, bo przecież ściągamy masę węgla. Moim zdaniem powinniśmy przywalić cła, żeby zacząć wspierać polskie górnictwo, a nie rosyjskie. Mhm. No tak powinien zrobić mąż stanu i rzeczywiście przywódca Polski. A on, bądźmy ten,
on
Rosja...
nie stanie prowadzić polityki samodzielnie, tak to wygląda po prostu.
No to jest koleś krótki w spodenkach. No i tak będzie, że jeżeli on okazuje słabość Rosji, to Putin, który jest samcem alfa, przywala, no i tyle. Jutro przywali wiatr waszem. Muszą Amerykanie stać w naszej obronie. No to jest upadek Polski. No przecież to nie chodzi o to, że no jesteśmy wdzięczni Amerykanom, że oni się upominają o Polskę, ale to jak to o nas świadczy, że to Amerykanie muszą być gniewni na Rosjan, upominać się, też Izraelowi pokazywać, że głupio robi, godząc się na takie warunki, że my nie jesteśmy w stanie tego sami załatwić.
Ja jeszcze zaznaczę, że no nie wszystko stracone. Faktycznie bardzo dużo Duda i Morawiecki zawalili. Teraz próbują trochę naprawić. Pojawiają się ich wywiady, choćby nawet Dudy w izraelskich mediach. Morawiecki też swoje oświadczenie
tak,
wystosował to oświadczenie, no ale widać, jaka jest od razu reakcja Rosji. Znowu uderzenie. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ atakuje Morawieckiego. To nie artykuł, ale prawdziwe samobójstwo. Jest tych kłamstw i próba napisania na nowo historii II wojny światowej. Takie hasło z Rosji, uderzenie. A rosyjski politolog, to jest jeszcze lepsza wiadomość, w sensie lepsza, no jeszcze mocniejsza, gorsza dla nas, powiedział tak w programie, bodajże 20 stycznia, tak. W największej państwowej rosyjskiej telewizji powiedział tak. Józef Stalin miał rację, nakazując mord w Katyniu. Podobno redaktor się nawet zdziwił, że coś takiego usłyszał.
Dobrze, że takie słowa padają. To jest, można
to
powiedzieć,
jest,
dobra
to jest
wiadomość.
Dobre dla nas. Rzeczywiście, można to wykorzystać.
Takie maski spadają i no, ktoś, kto jeszcze ma trochę rozsądku czy rozumu, to wow, no to z kim mamy do czynienia, nie? To są naprawdę źli ludzie. Teraz można powiedzieć, w jakim oni świetle stawiają tych ich polskich lizusów. Pana Brauna, pana Mikkego. No właśnie, panowie szefowie Konfederacji, zobaczcie, komu wy rękę ściskacie. Jacy są Rosjanie i jaką Rosja ma narrację. To są ludzie, którzy nie żałują tego, że zamordowali polskich oficerów w Katyniu, że zgładzili wielką część naszej elity, którzy są odpowiedzialni przecież za to, że Polska się nie może podnieść, bo była później skomunizowana, elita była wymordowana, a dzisiejsza elita to jest postkomunistyczna elita. I oni tego nie żałują, oni się cieszą. No, Putin atakuje Polskę. A ci mówią, Rosja jest super, tutaj Putin powinien być nowym królem Polski najlepiej. Tak jak był najlepszym królem Polski, był car Aleksander I, a teraz najlepszym przywódcą Polski byłby jego ekscelencja Władimir Putin. No to są, można powiedzieć, słowa Korwin-Mikkego.
No, to jest rosyjska racja stanu, bo według Rosja nie potrzebuje Polski tutaj. Do niczego nie jest Polska potrzebna Rosji. Rosja chce zbudować Eurazję i Polska tylko przeszkadza w tym.
Kurica nie ptica, Polsza nie zagranica. Mhm. To myślą Rosjanie. Ja zresztą będąc w Rosji też to słyszałem osobiście.
Zgadza się. Niemiecka racja stanu też jest wbrew Polsce. No więc skoro nie Niemcy, skoro nie Rosjanie, no to gdzie my mamy, no mamy swoją rację stanu, ale nie jesteśmy, w sensie sami jesteśmy, możemy o sobie stanowić, ale jesteśmy za słabi, żeby działać na arenie geopolitycznej samodzielnie, więc gdzie znaleźć sojuszników?
Stany Zjednoczone i Izrael to są...
To nie trzeba być bardzo odkrywczym, no nie wiem, Mozambik? Chyba
to
nie.
Są nasi rzeczywiście jedyni potencjalni sojusznicy, bo tak, Niemcy są przeciwko nam, Francuzi nas zawsze zdradzają i zdradzą, przecież nie będą ginąć za Gdańsk.
No na kolanach
Wielka
są też
Brytania, jeżeli wyjdzie z Unii Europejskiej i rzeczywiście ona wzmocni swoje relacje ze Stanami Zjednoczonymi, no to
jest
znowu stanie tak,
tak.
Po stronie tego wolnego świata. Japonia rzeczywiście, no to teraz
piękna
jakiś plus.
Informacja, tak.
Tak, Japonia rzeczywiście chce być...
Inwestować
w Polsce i tutaj to strategiczne partnerstwo. Także no jest jakaś ta zmiana, bo już na przykład nie mówię tak bardzo o tym strategicznym partnerstwie chińskim, chociaż cieszą się z tego, że jedwabny szlak tutaj zaczyna działać, tylko rzeczywiście proponują i szukają tak, alternatywy w Japonii. No to jest kraj rzeczywiście wolnego świata, gdzie Amerykanie stacjonują, gdzie Amerykanie postawili ten kraj na nogi, można powiedzieć. No to jest ta wielowektorowość, ale ja zamiast wielowektorowości polskiego rządu wolałbym skupienie się na prawdzie i na sojuszu rzeczywiście z tymi, którzy są po dobrej stronie, a nie na to, że tutaj do tych się uśmiechamy, ale i ze złymi chcemy robić geszefty. No tak się nie da, ponieważ ważne są w polityce zasady i moralność, a nie tylko interesy.
w kwestiach geopolityki sojuszów. W zeszłym tygodniu chyba mówiliśmy o tym, że Viktor Orban spotkał się na nieoficjalnej wizycie z Morawieckim i z Kaczyńskim. Tam ciepłe słowa padły, znowu wspomnieliśmy trochę Jagiellonię. No to informacje jeszcze z dzisiaj. Ja dzisiaj mam dobry humor, chcę, żeby było pozytywnie. Litwa, prezydent Litwy nie jedzie na obchody do Jerozolimy. Powiedział, od prezydenta mamy taką informację, że stawi się w Auschwitz i tam będzie świętował obchody w Polsce. To jest dobra informacja z Międzymorza, tak? Kolejna dobra informacja z Międzymorza. Estonia zacieśnia współpracę cyber z USA. Super sprawa. I trzecia, takie trzy ciekawostki. Białoruś zamierza mocno ograniczyć zakupy ropy w Rosji. Białoruś chce zmniejszyć ilość kupowania w Rosji ropy do 30-40% całościowego zapotrzebowania. Informacja z wczoraj od Aleksandra Łukaszenki. Powiedział również, że Rosja nie zgadza się na zakup przez Mińsk ropy w Kazachstanie, więc Rosja próbuje blokować, ale Białoruś, w takim razie koncern Białnaftachin, poinformował o zakupie pierwszej partii norweskiej ropy w ilości 80 tysięcy ton. Brawo.
Brawo. Jeszcze pytanie, którędy ta ropa na Białoruś dotrze?
No, myślę, że...
Chyba nie bardzo jest inna możliwość, jakże właśnie przez Polskę.
Otóż to.
Także też wtedy Polska może być właśnie takim hubem, żeby odciąć Rosję, no bo Rosja swoją imperialną politykę finansuje ze sprzedaży węglowodorów, czyli ze sprzedaży ropy naftowej i gazu. Jeżeli my odetniemy Rosję od tego, od możliwości sprzedawania tutaj w okolicy, do Polski i tak dalej, co się dzieje, tylko to trzeba intensyfikować. No to przecież to jest korzyść geopolityczna dla Polski, bo osłabiamy naszego największego wroga w tym momencie.
Zgadza się, który już jest słaby. Ja nawet dzisiaj rano, prowadząc tę audycję, poranne tweetobranie, pozwoliłem sobie przy tej tematyce rosyjskiej używać hashtagu upadek i podam jeszcze ciekawą informację związaną z Rosją. Rosja jest zadłużona za granicą na 481,5 miliarda dolarów. Większość administracji regionalnych jest poważnie zadłużonych. Bez wsparcia pieniędzy z centrali regiony nie radzą sobie finansowo. Największym dłużnikiem budżetu federacji jest obwód moskiewski. I najciekawsze teraz informacje. W ciągu roku dług zagraniczny Rosji urósł o blisko 6%. Najbardziej zwiększyły zagraniczne obciążenie federalne instytucje i administracje. Z prawie 44 miliardów na początku 2019 dług urósł o 58% do 70 prawie miliardów dolarów. Dobre informacje płyną dla nas z Rosji.
Kolejna dobra informacja to jest spadek cen ropy naftowej, bo ostatnio też ropa, mimo akcji Trumpa w Iranie, ropa wcale nie wzrosła, a wręcz już wróciła do poziomu około 60 dolarów za baryłkę. Stany Zjednoczone po prostu są w tym momencie największym eksporterem ropy naftowej i mają też tanie, po prostu tanie koszty wydobycia tej ropy, także im cena jeszcze niższa nawet odpowiada, a Rosji, dla Rosji to się zaczyna zaciskanie sznura na gardle.
No właśnie, Rosja się dusi i teraz chciałem trochę pogdybać. Wczoraj rozmawialiśmy z pastorem Chojeckim i tak pastor twierdzi, że Rosja na tej awanturze izraelskiej, tak ją roboczo nazwę,
może więcej stracić.
Może straci więcej, na przykład tych swoich agentów, czy tą tubę tutaj w Polsce, no pali przecież, jak teraz wygląda Korwin czy Brown na przykład, tak? I no to źle wygląda, nawet publicyści na świecie zaczynają to dostrzegać, no to te słowa o Stalinie, co dzisiaj podaliśmy, to też kompromitacja, tak. To świat widzi, na to patrzy, no to zyskują na tym tylko Niemcy. Skoro Rosja robi robotę dla Niemiec, to co w zamian może dostać? I teraz tak, gospodarczo się Rosja chwieje, jest coraz słabiej. Z reguły, jak masz problemy gospodarcze, a chcesz utrzymać władzę, no to rozwiązaniem jest wojna i nie wiem, no teraz ta informacja o Białorusi. Tak. Mhm. Skoro Białoruś się przeciwstawia Rosji, to czy Niemcy nie dadzą Rosji pozwolenia na to, żeby tu jeszcze bardziej mieszać?
Żeby wejść na przykład do Białorusi z wojskami.
To jest moja hipoteza. Nie wiem, czy słuszna, to tak jak mówiłem,
gdybam. Pytanie jest takie, czy w tym roku będą te manewry Zapad, które są co roku organizowane na ziemiach białoruskich z bardzo dużym udziałem wojsk rosyjskich. Zapewne będą. Już nie wiem, czy pamiętasz, czy nasi widzowie pamiętają, rok temu, kiedy były manewry Zapad 2019, już były takie informacje, czy powiedzmy analizy, czy niektórzy komentatorzy zastanawiali się, czy to nie jest ten rok, w którym te wojska radzieckie nie wrócą do Rosji, tylko zostaną na Białorusi.
Tak, pamiętam też, nawet mówiliśmy o tym trochę.
Dokładnie tak. I teraz było pytanie, czy jak będą te, czy w ogóle Łukaszenko zgodzi się na manewry w tym roku.
Bo z drugiej strony, to jest też już na chwilę, nie patrząc nawet na sytuację gospodarczą Rosji, to się wydaje też już o jakiś ostatni czas na to, żeby Białoruś się nie odsunęła od Rosji, bo były też sygnały płynące ze Stanów Zjednoczonych. Tam jeździli dyplomaci Stanów Zjednoczonych i nie wiadomo, przycichło to teraz, ale to z reguły tak jest cisza przed burzą i możliwe, że tam Amerykanie coś obiecali jednak Białorusi, dlatego Łukaszenka się odważył takie rzeczy robić. Więc może Rosja to widzi i może.
W naszym studiu niejednokrotnie padały słowa i my te słowa też powtarzamy i podtrzymujemy, że Białoruś powinna być dla Polski bardzo ważnym partnerem. Gospodarczo, sojuszniczo. Przecież to jest kraj, który jeżeli będzie, można powiedzieć, w strefie wpływów Polski, no nie chodzi o to, że my tam chcielibyśmy jakoś anektować Białoruś i tak dalej, ale jeżeli ona byłaby z Polską zaprzyjaźnionym krajem, to jest to kolejny bufor oddzielający nas od naszego wroga. A poza tym, no można wtedy rzeczywiście tutaj korzystać z dobrosąsiedzkich stosunków, tak? Robić wspólny biznes, aktywizować te takie biedniejsze regiony ściany wschodniej, które przecież kiedyś handlowały tam był bardzo rozwinięty handel. No i z Rosją jeszcze kiedyś, ale i z Białorusią, z Ukrainą, to w pewnym momencie zostało ucięte po tym, jak Polska weszła do tej wspaniałej Unii Europejskiej. No ale przecież można próbować z tą Białorusią stosunki rozwijać, naprawiać, polepszać. Tak, to powinno być polską racją stanu.
Wiadomo, że tam jest, no nie ma demokracji, są problemy, ale no z takich problemów nie wychodzi się tak. Często to jest proces, więc ten proces trzeba gdzieś zacząć. Tak?
Widać, że Łukaszenko już trochę, on ma władzę już tam tyle lat, on już bardziej myśli o tym, co będzie, jak ze sceny zejdzie i chciałby zejść niepokonany i chciałby, żeby jego kraj nie wpadł w łapy Rosji, tylko żeby jego kraj rzeczywiście był krajem wolnym. No w jakimś tam stopniu. No i będzie musiał troszeczkę pewnie zejść z tej swojej władzy, dać więcej ludziom, a przecież nie zrobi tego w porozumieniu z Rosją. Musi się otworzyć na Zachód. Myślę, że on to widzi.
To tak jak mówię, myślę, że pozytywne informacje z Międzymorza, tudzież Jagiellonii płyną. Polski rząd, tak jak za co krytykujemy, to krytykujemy, ale są pojawiają się też momentami dobre sygnały o tej Japonii, wspomniałaś. Mówimy, bo może nie wiem, czy sprecyzowaliśmy, umknęło mi. Japonia obiecała pomoc w budowie centralnego portu komunikacyjnego.
No i również ma razem z polskimi firmami, ma być inwestycja w energetykę jądrową. Ma powstać jakiejś nam nowej generacji reaktor jądrowy, który rozumiem, że będzie w Polsce w końcu powstanie ta elektrownia jądrowa. Ja jestem tego orędownikiem, bo uważam, że to jest bezpieczna rzeczywiście energetyka i przede wszystkim jest to tania energetyka, czysta, bardzo wydajna. Przecież bilans energetyczny Polski, jeżeli mielibyśmy już funkcjonującą jedną czy dwie elektrownie jądrowe, byłby całkiem inny. Nie musielibyśmy kupować energii za granicą. Przecież kupujemy energię za granicą.
No i tutaj w piękny sposób przechodzisz do ostatnich rzeczy, które chciałem dzisiaj poruszyć, o niemieckiej racji stanu w energetyce. Tam ostatnio otworzono nową elektrownię węglową. Tak swoją drogą, jak z tym ograniczaniem CO2 w Niemczech. Wszyscy w koło ograniczają, a tam cały czas stamtąd płyną sygnały odwrotne, że oni nie dadzą rady.
Zginają lasy jakieś tam unikalne, żeby tam robić nowe kopalnie odkrywkowe, właśnie elektrownie węglowe. No, oni się tam nie przejmują specjalnie.
I portal Energetyka 24 zauważa, że samo otwarcie tej elektrowni nie dotyka, sama analiza tego nie dotyka się meritum sprawy, samą analizą tylko tej jednej wiadomości. I tak zacytuję za Energetyką 24. Polskie media poświęciły wiele uwagi decyzji rządu w Berlinie o uruchomieniu nowej elektrowni węglowej Datteln 4. Jednakże to nie ta jednostka jest symbolem ekologicznej hipokryzji Berlina. Brudny sekret RFN w zakresie ochrony klimatu leży gdzie indziej. Największy problem to nie elektrownie węglowe, ale blokowanie energetyki jądrowej, żeby promować rosyjski gaz z Nord Stream 2. Właśnie dlatego też pewnie u nas jest problem z tymi elektrowniami jądrowymi, bo Niemcy nie chcą tego, zrobią wszystko po Rosjanie też, żeby nie iść w tym kierunku, a iść w kierunku gazu Nord Stream 2. To jest ich interes, to jest ich energetyczna racja stanu, więc znowu widać, że gra się toczy cały czas, jesteśmy w tym miejscu, jakiego tematu nie dotkniemy, to się znowu zderzamy z interesami rosyjskimi czy niemieckimi.
Tak. No ja uważam, że energetyka jądrowa, szczególnie jakaś nowoczesna energetyka jądrowa, nie przecież nie oparta na radzieckich konstrukcjach, to jest energetyka bezpieczna. Przecież de facto katastrofy jądrowe, które miały miejsce, no to były w Związku Radzieckim, gdzie wiadomo, jak się obchodzono ze sprawami bezpieczeństwa, wykonawstwa i tak dalej, to wystarczyło obejrzeć serial Czernobyl, który tam rok temu tak, polecaliśmy, znakomity serial. No i była ta nieszczęsna, rzeczywiście nieszczęśliwa awaria w Fukushimie, ale ona była z kolei spowodowana konsekwencjami, tak, trzęsienia ziemi, tsunami i tak dalej, czyli to była, no, to przecież nie było zawinione przez człowieka. Jeżeli elektrownie by się zbudowało w Polsce w bezpiecznym miejscu, przecież Polska nie leży na styku płyt tektonicznych, tutaj nie ma póki co trzęsień ziemi. Jeżeli będzie to rzeczywiście nowoczesna technologia zachodnia, japońska, nie ruska, to jestem spokojny o to, że jeżeli później będzie dobrze zarządzana, sprawy bezpieczeństwa i tak dalej będą ogarnięte właściwie, to Polska może nie tylko zaspokoić swoje potrzeby energetyczne, ale również być eksporterem energii. Przecież kraje nasze sąsiedzkie, ościenne, które mają energetykę jądrową, Czesi mają, Temelinie, Węgrzy mają, wszystkie te kraje dawnego bloku wschodniego poza Polską praktycznie mają elektrownie jądrowe. I te elektrownie, mimo iż to są konstrukcje radzieckie, funkcjonują tam. Mhm. Są wydajne, nie mają problemów z energią, a w Polsce energia jest, brakuje jej, jest strasznie droga. Przecież później się to przekłada.
I składujemy ją na hałdach.
No jeszcze składujemy ją na hałdach. No tragedia. Po prostu zarządzanie tym krajem w tym sektorze to woła o pomstę do nieba.
No to dobrze, że dotykasz tego tematu, bo jeszcze na końcu trochę folklor w sumie z jednej strony, ale z drugiej poważna propaganda globalistyczna. Davos, z reguły co roku się dość dużo o tym mówi, ale teraz te wydarzenia w Jerozolimie nadchodzące zupełnie, przynajmniej w polskich mediach, przyćmiły te wydarzenia. Poza tym tam żadnych person wielkich, no Trump nie pojechał choćby nawet, tak, ale jest...
Pojechał do Davos.
Pojechał do Davos?
Tak, jest w Davos.
Jest w Davos?
Tak. Dwa dni?
O, przepraszam.
Tak, tak, są tam, niektórzy się śmieją, czy śmieją, atakują go, że te dwa dni Trumpa, dwa dni chwalenia się Trumpa w Davos będzie kosztować $5 milionów.
Słyszałem o tym, no tak. O tych jego wypowiedziach, jak ja mogłem powiedzieć, że go tam nie ma. Tak, 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 on się
jest,
pojechał
jest. On, pochwalić, on nie jest każdym razem, on przez te cztery lata, tak, prezydentury jest drugi raz w Davos. Bardzo fajny, dzisiaj widziałem wywiad, jest na Twitterze. Odpowiedź, którą udzielił francuskiemu reporterowi, który go tam o coś zagadnął. Trump mu powiedział, 5 sekund mu odpowiedział. Widocznie mamy lepszego prezydenta niż wy macie. Jest gość po prostu.
No prawie jak Brown, prawie tak dobry jak Brown.
Prawie tak dobry jak Brown, ach. Czyli teraz będzie Brown, make Poland great again, tak? Takie chcesz szczoteczki?
No dobrze.
Trump, dziękuję. Prawie jak Brown.
To powinna być nowa kampania Browna na... Browna, przepraszam, Trumpa na 2020 rok.
O! Możemy sprzedać ten pomysł Amerykanom. Trump, prawie jak Brown, keep America great.
Dziękuję, że mnie przypilnowałeś, bo w błąd bym wprowadził z obecnością Trumpa w Davos, ale w Davos jest Greta Thunberg i ona tam wypowiada się o tym,
znowu jakich mamy... będzie groźnie patrzeć na Trumpa. Tak.
Jakich mamy wspaniałych górników w Polsce, że oni mimo tego, że żyją z górnictwa, to są w stanie zaakceptować te zmiany. Takie coś powiedziała w skrócie rzecz ujmując. Na co górnicy polscy, no lekko im głupio, bo faktycznie jacyś się z nią spotkali. Podobno żadnych takie słowa nie padały, no ale spotkanie było, doszło do niego i teraz jest wykorzystywane przez lewactwo. Górnicy nawet zabrali głos w tej kwestii. No...
A w ogóle to ostatnie, wiesz, najazd lewactwa na Polskę, bo tak Greta Thunberg odwiedziła górników, Nancy Pelosi odwiedziła marszałka Senatu. No jakoś taka Polska dla lewaków się staje coraz bardziej istotna.
Z Nancy Pelosi to stwierdzimy, że po prostu Amerykanie stwierdzili, nawet administracja Trumpa, że my, wolni Amerykanie, się nie dogadamy z tymi socjalistami
z PiS-u.
Niech spróbują nasi socjaliści.
Chyba tak.
Więc może o to chodzi. No dobrze, na koniec troszkę się pośmialiśmy. Ja powoli pozwolę sobie przejść do ogłoszeń. Jeszcze raz przypominam o najnowszym artykuliku na naszej stronie. Notka prasowa. Instytut Ordo Iuris opublikował raport przedstawiający najpoważniejsze ograniczenia wolności akademickiej w Polsce. Jest tam wiele punktów. Jednym z nich jest dotyczy środowiska Idź Pod Prąd, konkretnie twojego ruchu i konferencji, która miała być zorganizowana na UMCS-ie, na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, debata kreacjonizm, ewolucjonizm. Do debaty nie doszło z winy cenzury, jaką przeprowadzono na Uniwersytecie, i jest to opisane właśnie w tej publikacji Ordo Iuris. A o tym piszemy na naszej stronie. Zachęcamy, zapoznajcie się z tym, rozsyłajcie dalej. W związku z Dniem Babci i Dziadka zachęcamy wszystkich, wciąż dzisiaj dziadka, tak? Wczoraj był babci. Wciąż aktualne. Zachęcamy wszystkich naszych widzów, nie tylko tych najmłodszych, do wzięcia udziału w naszej akcji Sztafeta Pokoleń – Ocalić od zapomnienia. Odwiedźcie dziadków, porozmawiajcie z nimi najlepiej o jakichś wspomnieniach historycznych związanych z wrażliwością patriotyczną. Spróbujcie to nakręcić, spisać i wyślijcie do nas na kontakt@twójruch.net. Na wasze prace czekamy do końca stycznia i najciekawsze z nich pokażemy w programie telewizji Idź Pod Prąd. A już w najbliższy piątek, 24 stycznia, kontynuacja, druga część Dni Prawdy o Chinach w Lublinie, projekcja filmów Hard to Believe oraz W imię Konfucjusza, rozpoczęcie o godzinie 19:00, Patriotyczne Centrum Kultury. Informacje wyświetlają się na ekranie.
Tak, można powiedzieć dwa słowa. W imię Konfucjusza jest to film o chińskiej propagandzie, o tym ocieplaniu wizerunku Chin poprzez zakładanie Instytutów Konfucjusza. W Lublinie też taki instytut jest. Oczywiście one są przy uczelniach wyższych zazwyczaj. Chyba przy KUL-u jest Instytut Konfucjusza. Natomiast drugi film, Hard to Believe, to jest taki mocny film o morderstwach, które są w Chinach. O morderstwach, a dokładnie o przymusowym pobieraniu organów do transplantacji. Często jest to robione na żywca od więźniów sumienia, którzy czekają w więzieniach, aż się znajdzie odpowiedni klient i są później ściągani na operację. Mam nadzieję, że za dużo nie zaspoilerowałem. Są to bardzo mocne filmy, jak ktoś, szczególnie ten drugi, Hard to Believe, zachęcam was do przyjścia i do uczestnictwa w tej projekcji, w tym wydarzeniu.
A najbliższe projekcje filmu Genesis, Raj Utracony, z polskim lektorem. Przypomnę, że jedyny lektor, pierwszy na świecie, właśnie dzięki telewizji Idź Pod Prąd do tego filmu Genesis, Raj Utracony. I najbliższe projekcje odbędą się w Warszawie, sobota 25 stycznia, godzina 18, Dom Sztuki, ulica Wiolinowa 14 w Warszawie, stacja metra Ursynów. Oraz Montreal, Kanada, sobota 1 lutego, godzina 17, sala Chopina, 685-8E Avenue, La Chine. Taki adres, jeśli coś przekręciłem albo moja wymowa jest niewłaściwa, to plansza wisi.
To jest francuska, w Quebecu. Może jak La Chine.
La Chine, możliwe, że La Chine. O tak. Dziś o godzinie 19:30 zapraszamy was na kolejny program cyklu Którędy do Nieba. Temat: ksiądz każe całować się w ręce.
W telewizji na roli 447 słyszałem, że to miało miejsce. Tamten ksiądz każe się całować po rękach.
Po programie Pomyśl dziś pastora Chojeckiego, temat: bycie religijnym nie oznacza znajomości Boga. Ja w razie czego tutaj dostałem informację szybką z reżyserki i przy KUL-u jednak nie ma Instytutu Konfucjusza.
Okej, no to się pomyliłem. Dziękujemy naszemu researcherowi, mistrzowi researchu Cezaremu Kłosowiczowi za szybką reakcję.
Jeszcze raz przypominam, po programie za chwileczkę Pomyśl dziś pastora Chojeckiego, a może jeszcze, nie wiem, jaka twoja decyzja teraz, czy na dogrywkę zostawiamy gitary?
Może być teraz. To na dogrywce ewentualnie możemy powiedzieć o zmianie. Na teraz, czy dokładnie na wczoraj do północy mieliśmy nieco ponad 600 gitar. Tam 600 chyba bodajże, 4 czy 7. Mhm. Jest to tempo przyzwoite, troszeczkę niższe niż w końcowych miesiącach poprzedniego roku, ale ja jestem spokojny o 1000 gitar, bo zawsze końcówka jest piorunująca. Tak jest.
Mocny finisz. Tak. Jak przystało na mistrza. Jesteście naszymi mistrzami. Dziękujemy za wsparcie. My już będziemy się powoli żegnać. Zapraszam na oba programy jeszcze w dniu dzisiejszym, godzina 18. Dogrywka, godzina 19.30. Którędy do nieba. Po programie za chwileczkę Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego, a państwa i moim gościem prezes Ruchu 11 listopada Michał Fałek.
Dziękuję.
Ja również dziękuję i do zobaczenia.
Wielu ludzi, kiedy myśli o religii, wierzę w Boga, uznaje to za jakiś taki pewien dodatek do swojego życia, nie? Że no tutaj ludzie tam są tacy, śmacy i owacy, ci wierzą w to, ci wierzą w tamto, ci nie wierzą w nic i tak dalej. Otóż Pismo Święte całkowicie inaczej przedstawia tę duchową rzeczywistość. Pokażę wam jeden werset z listu apostoła Pawła do Galacjan, to jest 4 rozdział, werset 8. Lecz dawniej, mówi tu to chrześcijan, którzy nawrócili się do Jezusa Chrystusa, no wcześniej w Niego nie wierzyli. Lecz dawniej, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury bogami nie są. Dosłownie, jeśli byście sprawdzili w Grece, tu służyliście, jest byliście niewolnikami tych, którzy z natury bogami nie są. Czyli niewolniczo służyliście jakimś fałszywym, można powiedzieć, bożkom, celom i tak dalej. Ten tekst zawiera wiele prawd, ale po pierwsze pokazuje, że życie człowieka jest podzielone na dwa, można powiedzieć, etapy. Pierwszy etap, kiedy nie zna Boga, i drugi, nie u wszystkich niestety występujący, kiedy Boga pozna. Apostoł Paweł mówi, lecz dawniej, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury bogami nie są. To, że nie znasz Jezusa Chrystusa, to wcale nie znaczy, że nie jesteś religijny. Jakiemuś Bogu służysz, ten tekst mówi. Tylko, że służysz fałszywemu Bogu. To niekoniecznie musi być jakiś bożek, nazwa i tak dalej. To może być jakaś idea, to mogą być pieniądze, to może być inny człowiek i tak dalej, i tak dalej. Zawsze komuś służysz. Jeśli nie znasz prawdziwego Boga, to służysz fałszywym bożkom. Dla chrześcijan tu jest wspaniała nowina. Poznaliśmy Boga. Teraz służymy prawdziwemu Bogu. Jeśli jeszcze nie jesteś chrześcijaninem, zastanów się nad tym.